słuchasz Weszło FM.
Serwis był?
Był.
Był. Return to my chyba, tak? My. No właśnie, magazyn Tenis Klub, kłaniają się.
Artur Rolak, dzień dobry.
Adam Romer i od razu mówimy, dziś gadamy całą godzinę.
Albo dłużej. Jak nie, Janek nam nie pozwoli.
Nie, no Janek, to redaktor Kotleszka tu wpadnie, zrobi kipisz i nas wygoni. No także tylko do 14 pogadamy sobie o tenisie. No i dzisiaj, tak jak już lekko może mieliście okazję przeczytać na Twitterze, zapowiedzieliśmy, o czym będziemy rozmawiali, czyli plan jest taki: zwycięski Tsitsipas, jak na razie przegrany Federer, przegrany Kubot. No i czy w Polsce może być jak w Czechach? To takie mamy trzy enigmatyczne tematy i będziemy je rozwijać w ciągu najbliższej godziny.
I jeśli chodzi o kulturę picia piwa, to nie.
Nie, nie, pijemy kawę.
Nie, ale czy jak w Czechach mam?
Ja mówię teraz.
Teraz?
No dobrze, ale zacznijmy od pewnych zaszłości, czyli jakby obowiązków do rozwikłania. Wreszcie udało nam się rozstrzygnąć konkurs.
W trzech setach.
W trzech setach, tak. Rzeczywiście długo czekaliśmy i można powiedzieć, Marcin Bieniek cały szczęśliwy, bo jednak jego książka powędruje do zwycięzcy, ale jednak mamy...
W trzecim secie tiebreak.
No właśnie. I tutaj dochodzimy do pewnego szkopułu, znaczy lekki szkopuł, bo było trzech takich odważnych, którzy wytypowali Stefanosa Tsitsipasa jako zwycięzcę.
Pozostali na Hurkacza stawiali?
No słuchaj, rozstrzał był duży, bo chcę ci powiedzieć, tylko i wyłącznie chyba na twojego ulubieńca Liama Caruanę nie stawiali. Także rzeczywiście typy były różne, trzech wygra, znaczy inaczej.
Gratulujemy.
Trzech trafiło Tsitsipasa, no ale mamy lekki kłopot, ponieważ tak, no trzy książki to załatwimy od autora, to nie ma problemu, natomiast koszulkę mamy jedną. I powiem tak, każdy z trzech zwycięzców, czyli... chyba mogę powiedzieć, kto wygrał, co? Bo będą się mogli chwalić, no. Adrian Konieczny, Tymoteusz Sroka i Tomasz Młynarski trafili Tsitsipasa. Każdy dostaje po książce Marcina Bieńka Tenisowy Olimp. No ale koszulkę mamy tylko jedną.
Tiebreak, dogrywkę robimy.
No to dobrze, to w takim razie specjalnie...
Dla tych trzech
mamy jedno pytanie, które chcielibyśmy, żeby odpowiedzieli celnie trafiając... z twojego bloga, cytuję. No to jakie pytanie?
Ja bym, znaczy, bo tu, ponieważ tu już mamy elitę w zasadzie trzech najlepszych, to nie to, żeby wytypowali, kto wygra singla w Londynie, to jeszcze z kim wygra w finale może.
No ja myślałem, że chyba, że powiesz, kto dzisiaj wieczorem wygra. Bo dzisiaj wieczorem Federer z Teamem i wcale taki przekonany nie jestem, że to będzie Federer. No ale dobra, niech ci będzie.
No jak wszyscy trzy na tego samego, no jak tu mamy większy rozrzut, więc
musi być większa rozrzut.
Szansa, że...
Dobra, czyli w takim razie...
się rozminą w typach.
Czyli w takim razie mamy do was trzech takie pytanie. Kto wygra finał, z kim i w ilu setach? I kto będzie najbliżej? Mamy trzyczłonowe pytanie.
Znaczy najważniejsze, kto wygrał. Jeżeli kto tutaj będzie równa liczba...
To wtedy z kim?
Typujących to z kim, tak. A potem w ilu setach.
A potem w ilu setach. Także to dla was i ten, który będzie najbliżej...
A jeżeli
najbliżej...
będzie remis, to przekładamy to na Australian Open.
To ta koszulka już się zdewaluje. Nie, no dobra, no w każdym razie...
Nabierze większej wartości.
Dla jednego z was koszulka jest, książki dostajecie wszyscy trzej, także nie ma
problemu.
Słuchaj,
a może by zacząć od rozmiaru tej koszulki, bo może któryś z nich, ze zwycięzców mam, nie wiem, 1,69 m, tak jak ja, a koszulka jest XXL.
Ale co myślisz, że ten mają teraz dzwonić
albo
do nas
odwrotnie.
Mają dzwonić i podawać swoje rozmiary? Nie, no dobra. Jakoś...
Damy radę.
Damy radę, tak. Także książki już macie, teraz walczycie jeszcze o koszulkę, ale to jak już jesteśmy przy tych
konkursach...
Nie, przy konkursach bardziej. No to weź, Artur, coś pomyśl, to może my jeszcze dorzucimy jakieś jedno pytanie.
Coś wygramy?
No, może jak ktoś do nas zadzwoni i odpowie, to wygra, no. Tylko teraz jest pytanie, jakie musimy zadać trudne pytanie, no. Ponieważ ja jestem świeżo po powrocie z Pragi, z finału Fed Cupu, to chociaż nie wiem, jak z Praga, to się wszystkim od razu z piwem kojarzy, jak widać po tobie, to pytanie powinno być, jaki jest najbardziej popularny browar w Pradze, ale...
No to ja się nawet mogę pochwalić, że kiedyś rozmawiając z Martiną Navratilową, zadałem jej bezczelnie pytanie, które czeskie piwo jest najlepsze. O, i to i może być pytanie. Niech, zgadnie, niech się wczują może w Martynę Nawrotilową i spróbują odpowiedzieć,
powiedziała. Boję się, że możecie się w międzyczasie nie dodzwonić do Martiny, no, przynajmniej przez najbliższą godzinę. Nie, no dobra, dajmy szansę jednak większemu gronu odpowiedzieć. No to jakie pytanie? No, z tym Fed Cupem mi się tak kojarzy. No, może inaczej. Szybkie pytanie i pierwszych trzech, którzy się do nas dodzwonią, będziemy mieli 3 nagrody. Myślę, że jakieś książki z naszej biblioteki tenis klubowej wygrzebiemy. Mam takie pytanie. Kiedy po raz ostatni reprezentacja Czech bądź Czechosłowacji, oczywiście, bo to jest spadkobierca.
Odpowiadasz.
Nie. Wygrała ze Stanami Zjednoczonymi przed finałem, który był rozegrany w ostatni weekend.
Bo Czech to nigdy.
No i nie musisz tak od razu mówić, żeby szukali wcześniej niż w 92. Tak to by powertowali trochę bardziej.
Ale podpowiem, że po 39.
No tak, rzeczywiście. No dobra, no to w każdym razie jak ktoś się dodzwoni, to na pewno jakąś książkę u nas wygra. A nuż jakiś Federer albo Szarapowa, albo... A jak nie, to zawsze Marcin Bieniek jest w rezerwie. Nie ma problemu. Także czekamy na telefony, a my do tegoż Tsitsipasa, od którego żeśmy zaczęli, chyba trzeba do niego wrócić, bo jednak dwa słowa o młodym Greku trzeba powiedzieć. Wygrał Next Gen ATP Masters. No i cóż, zrobi taką karierę jak Chung, Koreańczyk, który w zeszłym roku wygrał i potem był w półfinale Australian Open? Co ty o tym sądzisz?
Ja przede wszystkim próbując wczuć się, w ogóle wejść w buty Tsitsipasa, wyszedłbym z założenia, że mnie kariera Chunga nie interesuje, że mnie interesuje większa kariera.
No, patrząc na to, co już osiągnął Tsitsipas... No to już jest dalej niż Chung, tak?
Dlatego by mnie podążanie śladami Koreańczyka interesowało mniej niż podążanie własnymi śladami, ale do przodu.
No dobrze, ale zobacz.
Znaczy własnymi śladami do przodu, może trochę to źle ująłem, ale...
Celnie trafić jednak jest takim motto dzisiejszego programu.
Ale takim szlakiem wytyczonym sobie gdzieś tam, prawda, na przyszłość, właśnie tym szlakiem podążać, a nie czyimś tropem.
No to dobrze, no ale Artur, jeżeli...
No wygrał, miał wygrać, no był faworytem. No, co to za sensacja?
No to już sensacja żadna, ale jeżeli w zeszłym roku wygrywa Koreańczyk, który potem jest w półfinale Australian Open, to dziś, czy powiedzmy tydzień temu, jak wygrywa chłopak, który jest 18 na świecie, i to czego się spodziewać po nim w przyszłym roku?
No można się spodziewać, że będzie grał coraz lepiej, bo to mniej więcej w tej zabawie w sport chodzi. Natomiast no, ja przy tych turniejach z ograniczeniami wiekowymi nie przesadzałbym z prognozowaniem. To samo mamy z juniorami co roku. Wygrywają turnieje wielkoślemowe i zdarzają się takie roczniki, z których trzech, czterech robi karierę, albo ten, co nawet do ćwierćfinału nie awansował, potem jest światową gwiazdą. Natomiast o finalistach nikt nie pamięta. To samo może być z tymi 23 latkami, to jest to jedno. To naprawdę zdarzają się takie pokolenia, że rywalizują dwaj, trzej, czy trzy, czy cztery dziewczyny na bardzo równym, wysokim poziomie, a przebija się jedna, dwie, a mogą być roczniki, w których, no owszem, no ktoś musi wygrać ten turniej, bo ten turniej jest, natomiast po roku, dwóch, czy a tym bardziej pięciu, nikt nie wie, co się z tamtymi stało, no.
Okej, ja się z tobą zgadzam oczywiście. Co prawda nie wiem, dlaczego żeś tu wplątał te dziewczyny gdzieś po drodze.
No bo tak, że to, bo problem dotyczy i chłopaków, i dziewczyn, no, w tym sensie.
No dobrze, no ale jednak co do Tsitsipasa, chyba mamy przekonanie, że to jest zawodnik, który w tej czołówce się zadomowił i będzie.
No moim zdaniem osiągnie w tenisie więcej niż Chung.
No już osiągnął więcej niż Chung. No wynikowo...
Ale Chung jeszcze nie skończył kariery, jeszcze może, że tak powiem, się ścigać, prawda?
Dobrze, no to... Czyli w takim razie obserwujemy Greka jako młodą gwiazdę i nieprzypadkowo ATP go namówiło na start w Mediolanie. To właściwie...
No jeszcze... Na start w Londynie go nie mogli namówić.
No może w przyszłym roku. No, ja ci powiem, że widzę go w hali O2, bo to...
Nie byłbym zdziwiony, jako że powiem szczerze, że niektórych z tych, którzy grają w tej chwili w hali O2, w przyszłym roku już tam nie widzę.
To za chwilę o tym porozmawiamy, ale jeszcze skończmy.
Więc jakieś miejsca się zwolnią.
Skończmy wątek tego Next Gen, bo trzeba też powiedzieć dwa słowa na temat występu Polaka, Hubert Hurkacz. Co tutaj można powiedzieć? Ja uważam, że to jest bardzo ładne takie zamknięcie całego roku, który rzeczywiście można powiedzieć był bardzo dobry dla polskiego reprezentanta.
Gdybyśmy na początku sezonu, czy nawet już w trakcie sezonu, otwierając naszą audycję w radiu, prawda, zaczęli mówić o tym, że Hubert Hurkacz zagra w Mediolanie, no to byśmy byli troszeczkę, fantastycznie nastawieni do rzeczywistości, byłoby wtedy by to nie miało żadnych realnych podstaw. A nagle się okazało, na szczęśliwie okazało się, że Hubert w bardzo fajny sposób zaczął wykorzystywać swój potencjał, robił raz duży krok, raz maleńki kroczek do przodu i jest tam, gdzie jest. No, super.
Ja chyba kolejny raz, bo już nie wiem, czy tu, a na pewno na Twitterze i na pewno w rozmowach z różnymi osobami przypominałem tą historię. Na koniec ubiegłego sezonu Hubert Hurkacz był 238, chyba jakoś tak, i udzielił wywiadu naszemu koledze Bartkowi Gębiczowi, dziennikarzowi Przeglądu Sportowego, gdzie dość odważną tezę postawił, że jego celem jest osiągnięcie w przyszłym sezonie, czyli w 2018, pierwszej setki, a jeżeli dobrze pójdzie, to i pierwszej pięćdziesiątki. I muszę powiedzieć...
I nie poszło dobrze.
Nie, poszło bardzo dobrze.
Nie, no bardzo dobrze, bo mamy pięćdziesiątka.
I muszę powiedzieć, że również ja, ale i wielu innych fachowców od tenisa przyjęło tą jego wypowiedź bardzo sceptycznie. I tu co prawda... Pod stół wejść na razie nie zamierzam, ale właściwie powinienem.
Ale ja może powiem, słuchaj, że właśnie wszedłeś, że właśnie tam oczekali, bo to przecież na szczęście to nie telewizja. Więc...
I rzeczywiście trzeba przyznać Hubertowi Hurkaczowi, że to, co zapowiedział dokładnie rok temu, zrealizował ku zaskoczeniu większości ekspertów, dlatego że no chyba niewielu poza jego sztabem szkoleniowym, rodziną wierzyło w to, że on może zrealizować takie tak daleko idące plany. Także
no mówiąc,
to jest absolutnie na plus, trzeba mu zaliczyć.
Tak, ale też weźmy pod uwagę, że wiele rzeczy bardzo korzystnie się ułożyło dla Huberta, ale też to nie jest absolutnie zarzut pod jego adresem, bo on potrafił te okoliczności znakomicie wykorzystać.
No i trzeba też powiedzieć, że znaczy ja jestem bardzo przekonany do niego i przede wszystkim do tego, co się dzieje wokół niego. Dlatego, że to trzeba przypomnieć, że on pochodzi z rodziny tenisowej. To już żeśmy pewnie, no nie pewnie, mówiliśmy o tym parę razy, ale jego mama z domu Maliszewska, jego dwaj wujowie to byli reprezentanci Polski. Jeden nawet sukcesami reprezentował Polskę w Pucharze Davisa. Także w tej rodzinie na pewno wiedzą, czym się tenis je, i to muszę powiedzieć, gdzieś się tam przekłada na karierę Huberta Hurkacza. I co ciekawe, też w ciągu tego roku 2018 Hubert dokonał kilku zmian. Czyli wiemy, że ten rok zaczynał z trenerem Stadniczenką, to taki znany trener wrocławski, który pracował i z Michałem Przysiężnym i z kilkoma innymi zawodnikami, może mniej znanymi, ale Hubert jakby początek roku miał właśnie z trenerem Stadniczenką, ale w pewnym momencie nie było do końca jakby jasne, z kim trenuje. I właściwie dopiero ostatnio padł taki komunikat, natomiast wiadomo było, że to już trwa mniej więcej od lata, przynajmniej od sierpnia, że jego pierwszym trenerem jest Nowozelandczyk René Müller, tak? Mieszkający od wielu, wielu lat w Stanach, związany z akademią tenisową Saddlebrook na Florydzie, no, która można powiedzieć miała tam kilka gwiazd w swojej stajni. Tutaj nie będziemy już może wymieniali, ale to nazwiska łącznie z nazwiskami zwycięzców wielkoszlemowych. I to wszystko jakby zdarzyło się też dzięki temu, że w ciągu tego roku Hubert Hurkacz podpisał umowę z menedżerem i powiemy tylko, że jest to menedżer ten sam, który jest menedżerem młodego Szapowałowa. Także można powiedzieć, trafił Hubert pod dobre skrzydła, przynajmniej na razie.
No jest to chłopak z otwartą głową, więc tutaj nie ma się co dziwić. A to, że zapowiadał, że będzie w Setce, to tylko uważam, że świadczyło dobrze o nim, że sam w siebie wierzył. Chociaż oczywiście można było do tych deklaracji podchodzić cokolwiek sceptycznie, ale na pewno należało mu już wtedy wbić brawo za to, że nie zadowala się małymi sukcesikami, tylko że poważnie myśli o czymś dużym.
Okej, okay, więc można powiedzieć, że Next Gen podsumowaliśmy, chociaż ja mam jedną ciekawostkę i tu jest jeszcze, to nie jest oczywiście pytanie konkursowe, ale może ktoś z was będzie wiedział i może jak wie, to może do nas zadzwoni i nam powie, bo szukając ostatnio czegoś w internecie, trafiłem na taką ciekawostkę, że wiecie zapewne, że tym ósmym grającym w Next Gen, to jest był twój ulubieniec Liam Caruana, czyli reprezentant Włoch, a właściwie z takiej rodziny włosko-amerykańskiej, który wygrał taki turniej prekwalifikacyjny o dziką kartę i tą dziką kartę właśnie do tego turnieju dostał. Tam nie zrobił wielkiej kariery, ale nieważne, grał. I teraz uważaj, Artur. To jest chłopak urodzony rocznik 96, jeżeli dobrze pamiętam, albo 97. Nie, i
8.
8.
22.
98, tak, masz rację, przepraszam.
Dobrze myśl notatki z poprzedniego tygodnia.
I teraz słuchaj. Wiesz, co się teraz dzieje, co jest wielkim wydarzeniem ostatnich dni w sporcie, który zupełnie się nie kojarzy z tenisem. Co się dzieje w szachach?
W szachach? No w szachach grają chyba o Mistrzostwo Świata, zdaje.
No właśnie. I wiesz, kto gra o Mistrzostwo Świata?
Norwek z Rosjaninem.
Nie, Norwek z Amerykaninem. I ten Norwek się nazywa Carlsen, czyli to zupełnie nie o to nam chodzi. A ten Amerykanin jak się nazywa? Fabiano Caruana. Jest pochodzenia...
Naprawdę?
Tak, jest pochodzenia włoskiego, jest urodzony 92 rocznik, urodzony we Włoszech.
Rodzina?
No właśnie tego nie mogę, nie znalazłem dowodu na to, natomiast jestem głęboko przekonany, że są to dwaj bracia. I znaczy nie wiem, może bracia, może kuzyni.
Może Liam też powinien w szachy grać.
Słuchaj, ale to mi się podoba taka kombinacja. Jeden poszedł w szachy, drugi w tenisa i rodzina jakoś pociągnie. Wiesz, to zgodnie z tą zasadą, że w rodzinie zawsze musi być ksiądz, policjant.
Szachista i tenisista.
Szachista i tenisista, tak. Także jakby ktoś z was wiedział, czy to rzeczywiście są kuzyni, a może bracia, to dajcie znać, bo to jednak jest ciekawa sprawa. I ja jeszcze raz przypominam, że zadaliśmy pytanie, co prawda nie podaliśmy numeru telefonu, także może dopiero szukacie tego numeru, to wam podpowiemy.
A to co tydzień jest ten sam? 22 219 50 31?
No ja... Czekamy na odpowiedź, kiedy Czeszki wygrały z Amerykankami przed ostatnim finałem Fed Cupu, który miał miejsce.
Czy może tych Czeszek przechodzimy teraz?
No nie wiem, ale chcesz...
Bo jeśli tak, to ja mam do ciebie pytanie, czy wiesz, jaki jest wspólny język poza oczywiście angielskim, powszechnie obowiązującym w tenisie, w jakim uczestniczki tego najbardziej dramatycznego meczu, decydującego o zwycięstwie Republiki Czeskiej nad Stanami Zjednoczonymi, czyli Katarzyna Siniakowa i Sofia Kenin, mogłyby się spokojnie dogadać bez żadnych problemów.
Zupełnie mnie nie zaskakujesz, mogę ci powiedzieć po rosyjsku.
Tak jest.
No widzisz, bo tak się złożyło, że...
Że słyszałeś, jak ze sobą rozmawiałeś.
Że ze sobą... Tak, przez siatkę, jak sobie zwracały uwagę. Nie.
I zwini, pożałsta.
W rzeczywistości było tak, że w Pradze, gdzie byłem ostatnie 3 dni, był także Wiktor Archutowski, to znana postać w polskim światku tenisowym, czyli wieloletni menedżer tenisowy, także współpracujący przez
polskim,
wiele lat.
Angielskim i białoruskim tu.
Tak. Współpracował z Agnieszką Radwańską, współpracował z wieloma gwiazdami białoruskiego tenisa, współpracował z Anną Kurnikową. I to właśnie Wiktor zwrócił mi uwagę na to, że miejscem urodzenia Sofii Kenin jest
Moskwa.
No właśnie. I to już poniekąd zdradza wszystko. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że...
A gdzie się urodziła Siniakowa?
Siniakowa nie sprawdzałem.
Hradec Kralowe, ale tatuś Rosjanin, biznesmen, który się tam przeniósł, ale ożenił się już w Czechach.
No to widzisz. No.
I chwalił się tym, że dzieci, bo Katarzyna ma młodszego brata, że wyedukował je po rosyjsku znakomicie i że obydwoje dzieci znają całą podstawową, klasyczną...
Całą cyrylicę.
Nie, literaturę rosyjską, chociaż jak się doczytają, Katarzyna woli czytać kryminały i science fiction.
I po czesku.
No nie można wykluczyć angielskiego też przecież.
Znaczy... Jak już jesteśmy przy czeskich książkach, to muszę ci powiedzieć, że to, co mnie zaskoczyło...
Z Szwejka przeczytałeś?
Nie.
Nie, jak to nie czytałeś?
Zaskoczyło mnie... Nie, czytałem, ale nie po czesku, no. Ale...
I nie teraz w Pradze.
Dygresję chciałem delikatną tutaj wrzucić, że to, co mnie zaskoczyło w praskim metrze, to, że większość reklam przy schodach ruchomych to były reklamy książek. I tu muszę powiedzieć, byłem jakby bardzo in plus zaskoczony, bo jakoś w warszawskim metrze to jednak z tym czytelnictwem to nie jest tak dobrze.
Bo wiesz, reklamy reklamami, ale czy Czesi w metrze czytają książki?
Powszechnie wiesz co, aż tak się nie rozglądałem, ale parę książek widziałem, tak. Ale nie, to chyba nie na tyle więcej, żeby powiedzieć, że czytają więcej niż Polacy. Także wracając do samych wydarzeń w Pradze, powiem tak, życzyłbym sobie kiedyś takie imprezy w Polsce, jak to, co Czesi mają właściwie, bym powiedział, no co rok.
Prawie z urzędu.
Tak, albo co dwa lata.
No chyba, że przyjdzie PK i im to zmieni.
No i tu mogę tylko zacytować Francesco Riccibitiego, z którym też zdarzyło mi się zamienić dwa słowa, czyli byłego prezydenta...
Poprzedniego
prezydenta Międzynarodowej Federacji Tenisowej, który otwartym tekstem powiedział, że bardzo mu jest przykro, że taki mecz ma miejsce prawdopodobnie po raz ostatni, bo właśnie grzebiemy tutaj Puchar Federacji.
Senior Francisco, niech pan wraca.
No, znaczy, nie byłbym dziennikarzem, gdybym nie powiedział, że sam Włoch dołożył małą cegiełkę do tego, co się teraz dzieje w ITF-ie, bo dopuścił do tego, że ci, którzy rządzą teraz i którzy zdecydowali o reformie Pucharu Davisa, a zapewne też i Pucharu Federacji wkrótce, no to są, że tak powiem, wszystko ci sami działacze jakby tego samego sortu i zobaczymy.
Czyli nie bójmy się w tym przypadku, możemy spokojnie powiedzieć gorszego.
Tak, zdecydowanie. I to była jedna z takich refleksji, którą miałem oglądając przez dwa dni wydarzenia w hali O2 w Pradze, że kogo będzie interesował taki mecz finałowy Czechy-Stany Zjednoczone, na przykład w Madrycie, w Kaja Magika, no to tam będzie siedziało.
To ja ci mogę
tam
powiedzieć.
Będzie siedziało 300 osób. I to wszyscy będą same VIP-y. I to pewnie głównie Czesi i Amerykanie mieszkający w Madrycie. No.
Skoro przy tym jesteśmy, to nie. To pozornie na temat, ale na temat, bo na chwilkę z notatkami przeskoczę do Londynu, bo właśnie czytałem zupełnie świeżutką, bo właśnie udzieloną podczas już londyńskiego Mastersa wypowiedź Zwieriewa, który. Zapowiedział wprost, że udział w takim Pucharze Davisa go zupełnie nie interesuje, że on nie zagra ani w listopadzie w turnieju finałowym, ani nawet w meczu eliminacyjnym w lutym.
No nie, no tu chyba powiedział, że w lutym, bo ostatnio słyszałem taką wypowiedź, że miał grać.
Że w lutym też go nie interesuje i że on w ogóle nie sądzi, aby w takiej formule Pucharu Davisa, żeby udziałem w Pucharze Davisa w takiej formule był zainteresowany ktokolwiek z czołówki światowej. No może poza Rafą Nadalem, ponieważ to ma się odbyć w Madrycie. No ale biorąc pod uwagę ostatnie zaświadczenia lekarskie Rafaela Nadala, no to można się obawiać, że facetem najlepiej grającym w tenisa może być Hagerty.
Tu odsyłamy do naszego zeszłotygodniowego programu. Tam jakbyście chcieli wiedzieć, jakie kontuzje po kolei miał Rafael Nadal, to proszę posłuchać, o czym mówiliśmy tydzień temu. Ale powiem ci tak, no to mnie trochę zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że Zwieriew w lutym jeszcze zagra, bo Niemcy grają u siebie z reprezentacją Węgier. Mecz jest zaplanowany we Frankfurcie, czyli takie dobre tenisowe miasto. No i myślę, że z punktu widzenia przede wszystkim na kibiców, to można się było spodziewać, że zagra. No ale jak nie zagra, to jego prawo.
Znaczy może tak mówi teraz, no żeby podgrzać jakby...
Podbić cenę?
Podbić cenę, tak, albo...
No, powiem ci, że Ulrich Klaus, czyli prezes niemieckiej federacji, który też był w Pradze, nie miał zbyt zmartwionej miny, jak z nim rozmawiałem o Pucharze Davisa. Mówił, nie, spokojnie, gramy we Frankfurcie z Węgrami, tam raczej powinniśmy się zakwalifikować do tego finałowego turnieju. Dopiero w tym finałowym turnieju będzie kłopot, bo tam nie wiadomo, kto będzie mógł zagrać, czy kto będzie chciał zagrać.
No może akurat ci, którzy będą mieli wolne od Regional Liga.
No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, to taki jest termin, gdzie niemieckie ligi lubią nadrabiać zaległości z całego roku. Także, no ale jeszcze o tej Pradze. Ja muszę powiedzieć, że nieprzypadkowo też pisałem o tym na Twitterze, że w ciągu 2 dni przez halę O2 przewinęło się po 14,5 tysiąca widzów, dziwaków, jak to zapowiadał speaker. No i to wielki sukces, naprawdę. No, tylko że Czesi mają taki sukces właściwie co roku. Ja jestem po raz kolejny...
Z czego oni się cieszą? No, tak co roku znowu to samo?
No widzisz, no. No już nie będziemy mówili, ile razy wygrywali ostatnio Fedka, bo to też może na przykład zrobimy jakieś pytanie konkursowe. Chociaż to będzie dość łatwe do sprawdzenia.
Telefon mamy.
Mamy telefon?
Łączymy.
No to już, no proszę bardzo. Słyszysz nas, Michale?
Halo?
Tak, dzień dobry, słyszę was.
Dzień dobry.
No to jak, masz odpowiedź na nasze pytanie?
Mam, tak. To był 1985 rok.
Piękny rok. Maturę wtedy zdawałem. Rzeczywiście, to prawda.
Ja trochę później.
Rzeczywiście, to prawda. Reprezentacja Czechosłowacji, tutaj Artur trochę podpowiedział. Reprezentacja Czechosłowacji pokonała po raz ostatni Stany Zjednoczone. Potem była seria porażek. No i cóż, no. Wygrałeś. W takim razie mam do ciebie jedno pytanie. Na pewno się nie rozłączaj, nawet jak zejdziesz z anteny, to podasz swój adres do wysyłki nagrody, ale powiedz mi, jaką byś chciał książkę od nas dostać? Mamy do wyboru, kurczę, nie spojrzałem do biblioteki, ale na pewno mamy chyba jeszcze Federera, na pewno mamy Szarapową, na pewno mamy Marcina Bieńka, tenisowy Olimp, na pewno mamy Agnieszkę Radwańską, autorstwa Artura Rolaka i na pewno mamy Łukasza Kubota też z pióra Artura Rolaka. Co wybierasz?
Myślę, że jednak Rogera wezmę.
Weźmiesz Rogera. Artur mocno jest zawiedziony, bo liczył...
Nie jestem zawiedziony. No po co ja mam rozdawać swoje książki, jak ja mogę je sprzedać?
Okej, no dobra. To w takim razie bądź tak uprzejmy i podaj tylko swój adres do wysyłki. Wysyłamy Federera do ciebie.
A dodam tylko, że ten Federer jest zdecydowanie lepszą książką od poprzedniego.
Tak, to jest...
Także dobry wybór.
Dobry wybór. No i cóż, no miło nam, że zadzwoniłeś i jakbyś chciał jeszcze może kogoś pozdrowić, to słucham. Oddajemy ci jeszcze na 2 zdania mikrofon.
Pozdrawiam wszystkich kolegów z pracy, bo akurat jestem na zwolnieniu chorobowym, także życzę im tego, żeby oni się nie rozchorowali.
No to zdrowia życzymy.
No to już się nie pytamy, bo już policjantem nie jesteś, bo wszyscy policjanci już wyzdrowieli w zeszłym tygodniu, także to przynajmniej tyle wiemy. Dobrze, będziesz miał...
Chociaż cudownego ozdrowienia też sobie bym życzył.
No dobrze, no to nie wiem, czy uda się, żeby książka dotarła do ciebie przed końcem choroby, ale na pewno będziesz miał co czytać. Także proszę podaj Jankowi adres do wysyłki. Dziękujemy za twój telefon.
Dzięki, do usłyszenia.
A my co? No jeszcze chyba 2 słowa o tym Fed Cupie warto powiedzieć, bo jednak ja jestem po raz kolejny w Pradze na takiej imprezie i po raz kolejny jest taka sytuacja, że hala O2 w Pradze jest wyprzedana.
Wszystkie hale O2 są wyprzedane.
No tak, tylko wiesz, jak masz Pragę, gdzie mieszka 1 700 000, a masz Londyn, gdzie mieszka 10 milionów ludzi, to zawsze łatwiej zapełnić halę O2 w Londynie niż halę O2 w Pradze.
No tak.
No dobrze, no w każdym razie to mnie fascynuje, że oni... Czesi mają. Ja byłem już i na finale z Niemkami 4 lata temu, i na finale Pucharu Davisa chyba 6 lat temu, jak pokonali Hiszpanów. I za każdym razem ta hala jest rzeczywiście pełna i rzeczywiście jest fantastyczna atmosfera, rzeczywiście zorganizowany doping i wszyscy się świetnie bawią. I to jest takie coś, co muszę powiedzieć, przypomniało mi trochę polskie hale siatkarskie.
No bo w Czechach tenis przegrywa praktycznie tylko z hokejem, a z piłką nożną może konkurować na równi. Z innymi dyscyplinami, jeśli chodzi o popularność, spokojnie sobie radzi i to pewnie stąd się bierze.
No coś w tym jest, że to tak żartobliwie mówi się o tym, że w Czechach pierwszy sport dla chłopców to hokej, dla dziewczyn to tenis, a dopiero tym, którym nie wyjdzie w tych sportach, to potem rzucają ich na piłkę nożną i tam sobie dają sobie radę.
Lub nie.
Lub nie, tak.
I wtedy inne sporty.
Ale rzeczywiście ten status tenisa, szczególnie tenisa kobiecego, jest niesamowity. Wystarczy popatrzeć w pierwszą setkę rankingu kobiecego. Tam jest 6 Czeszek. To jest rzeczywiście wyczyn spory, bo patrząc na rywalki, czyli na Amerykanki, tych Amerykanek jest 12 w pierwszej setce. To jest oczywiście najwięcej w ogóle z jednej nacji w pierwszej setce aktualnie, ale te 6 Czeszek to rzeczywiście też jest niezwykle imponujący wynik. I też nie przypadkiem to kolejne zwycięstwo w Pucharze Federacji. Także myślę, że to jest z jednej strony kultura tenisowa, tradycja tenisowa i też gdzieś tam
no, bardzo silne kluby. Też to trzeba wziąć pod uwagę, że tam w klubach tenisowych się szkoli, a nie zarabia pieniądze na wynajmowaniu kortów.
Czyli co? Namawiamy wszystkie polskie kluby do tego, żeby szkoliły, a nie sprzedawały korty.
Myślę, że akurat to nie, to przeskoczyłeś o jedno ogniwo. Przede wszystkim trzeba namówić duże firmy i duże firmy prywatne, żeby chciały sponsorować kluby, bo na przykład klub w Prościejowie ma na potężnego sponsora i nie musi się przejmować takimi drobiazgami jak to, czy będzie na zapłacenie za rachunek za oświetlenie czy za ogrzewanie kortów zimą, a ktoś, kto prowadzi korty w Polsce, jednak musi brać to pod uwagę, prawda?
Tak, to rzeczywiście to jest chyba taki temat, który powinniśmy któregoś pięknego wtorku poruszyć w naszej audycji, zaprosić tutaj paru gości, bo mam takie wrażenie, że 30 lat temu, gdy dochodziło do zmian systemowych w Polsce, to ktoś gdzieś po prostu teczka z napisem sport spadła komuś ze stołu i gdzieś tam została
zapomniana. A teczka z napisem tenis jeszcze dalej.
Jeszcze dalej. I po prostu gdzieś tam trafiliśmy, że tak powiem, na szary koniec i okazało się, że sport, a już w ogóle tenis szczególnie, musi sobie dawać radę sam.
W przeciwieństwie do wielu innych dyscyplin sportu i to jest niesprawiedliwe.
To prawda, dlatego będziemy lobbować, tak?
Lobbujemy właśnie.
No, a na pewno...
Panie ministrze, czy pan nas słyszy?
Na pewno będziemy na ten temat rozmawiali jeszcze, bo to jest, wydaje mi się, dość ciekawy problem i do poruszenia w jednej z naszych audycji. Ja myślę sobie tak, dziś nie mamy dźwięku, czyli nie mamy kultury w sporcie, czy sportu w kulturze, bo...
Ale dzwonią do nas domagając się Maćka, nie wiem, czy może w innej sprawie, nie wiem, mam nadzieję, bo przecież się nie wytłumaczymy z jego nieobecności. Halo?
Tak, słuchamy. Czy mamy następnego słuchacza na linii?
O. Witam, dzień dobry.
Mamy. O,
mamy.
Dzień dobry.
Czy dzwonisz w sprawie... Tak, słuchamy.
Najpierw w sprawie Liama Caruany.
Tak, o, super. No i co nam możesz, czy możesz nam jakieś szczegóły zdradzić?
Te związki rodzinne z szachistą?
Tak, właśnie o to chodzi. Jedyne, co znalazłem, to że imiona ojców są inne, także na pewno to nie są bracia.
O.
Tyle udało mi się znaleźć.
No chyba, że przyrodni, może matka ta sama.
Boże, no ale to by się nie nazywali
ale nie,
tak
no
samo.
No właśnie.
Ale... A nie, no to, czyli już wiemy, że na pewno nie bracia, ale może kuzyni. No bo jednak...
Tak, bardzo możliwe, że rodzina, bo właśnie pochodzą z Ameryki, z amerykańsko-włoskiej rodziny.
No właśnie, bo to jest ciekawe, że jest za dużo jest takich podobnych szczegółów. Co
i nazwisko
do...
takie też powiedzmy niezbyt... Nie kowalskie.
Czyli już wiemy, że nie bracia... Ale jeszcze kuzynostwa nie wykluczyliśmy, a tak jak mówię, no ja jestem ciągle pod wrażeniem tej kombinacji tenisowo-szachowej, także no dobra, bardzo ci dziękujemy za tą informację.
A mogę jeszcze jedną sprawę?
Jest.
A, oczywiście.
Tak się złożyło, że wygrałem w tym konkursie, jestem jednym z trzech zwycięzców.
O, no.
Brawo.
No i też takie takie pytanie, do kiedy można typować? Bo im później, tym łatwiej, prawda?
No to mówmy się, że...
Do soboty, no.
Co ty?
Do piątku.
Do piątku?
O, poczekaj, nie, Artur stawia...
No. Będzie wiadomo, z kim grają w finałach.
Nie, to dobra.
Gdzieś do końca dnia.
Nie, no to nie, to powiedzmy, że przed półfinałami musi paść typ. Czyli półfinały...
Jak zostanie czterech, dobra.
Jak zostanie czterech.
Wiadomo, kto wyjdzie
czyli,
z grupy.
Tak, czyli do piątku wieczorem. O, to jest właściwie dobrze, że nam zwróciłeś na to.
Do ostatniego meczu piątkowego.
Tak, czyli... Po ostatnim piątkowym meczu można wytypować, będzie zostanie nam wtedy na placu boju czwórka.
No to kombinacji już jest tylko 12.
No, a jak jeszcze to pomnożysz przez ilość setów?
Bez setów. Kto z kim w finale, to jest 12 kombinacji.
No to dobra, to jakby to jest takie errata do tego konkursu dla was, czyli do piątku wieczorem czekamy na wasze typy.
Nie, dobrze, 15. Nie. Do usłyszenia, dziękuję.
Dobra, do usłyszenia. A my, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie mamy Macieja, nie mamy dźwięku, bo Maciej nam w tym tygodniu zastrajkował. Nie wiem, czy to dlatego, że puściliśmy jego wypowiedź już u redaktora Kotleszki, czy może on już w ogóle go, może go redaktor Kotleszka zakontraktował teraz do siebie. To może jakiś kawałek muzyczny? A potem już sobie pogadamy o tym, co się dzieje też w hali O2, ale w Londynie.
Słuchasz Weszło FM.
Tak się zasłuchaliśmy w wiadomości spoza anteny, że nie wiedzieliśmy, czy już wchodzimy, czy jeszcze nie, bo tutaj...
Ale weszliśmy.
Świeże newsy, ale nie tenisowe, także nie będziemy wam zdradzali, zostawimy to innym kolegom. Natomiast my, no cóż, to już chyba przenosimy się żwawym...
Z O2 do O2,
czyli żabi...
Z O2 do O2.
Z żabim skokiem z praskiej O2 do londyńskiej O2. No cóż, już wszystko wiemy, bo jak to powiedział redaktor Olejniczak, kończąc transmisję wczoraj w Polsacie Sport.
A redaktor Dawid Olejniczak.
Dawid Olejniczak. Jesteśmy już po pierwszej kolejce spotkań, wszyscy się pokazali. No i co możemy powiedzieć po tej pierwszej kolejce, gdzie widzieliśmy wszystkich uczestników tegorocznego turnieju Masters? Masz jakieś uwagi, jakieś przemyślenia, Artur?
Mam uwagi dotyczące, przemyślenia dotyczące, w zasadzie dzisiaj, bo to, co zdarzyło się wczoraj, to było tak do przewidzenia łatwe, że stało się to, co się miało stać. Natomiast dzisiejsze mecze będą bardzo interesujące z jednego powodu, ponieważ moim zdaniem walka będzie toczyła się o każdego seta, bo sytuacja w grupie jest taka, że w meczu Federer-Team. Kto czyli przegra?
Mówimy o grupie Leightona Hewitta.
Ten, który przegra w dwóch setach, to praktycznie odpadnie. I to samo jest w przypadku meczu Nishikorego z Andersonem. Ten, który wygrałby w dwóch setach, będzie miał praktycznie zapewniony awans, niezależnie od swojego trzeciego wyniku i od niezależnie od wyniku pozostałych pojedynków w tej grupie. A jeżeli już jesteśmy tutaj właśnie przy Federerze, to smutno niestety oglądać Federera w takiej formie, aczkolwiek znalazłem się coś na jego usprawiedliwienie. Brytyjska prasa pisze, że prawdopodobnie Roger się zmaga z kontuzją ręki, bo wczoraj przez cały dzień w ogóle nie trenował.
No ja tylko czytałem, że odwołał swój trening na Queens. Nie miałem niestety okazji przyznać.
Na Queens trochę narzekał, bo tam inna nawierzchnia, natomiast w ogóle nie trenował w O2 Arena.
Ja muszę trochę na swoje usprawiedliwienie, już wspominałem o tym, że byłem ostatnie 3 dni w Pradze, no to nie miałem okazji zobaczyć tego meczu z Nishikorim, ale czytałem w komentarzach, że to był najgorszy mecz w hali O2, który rozegrał Roger Federer. I też od razu przypomniano, że do tej pory zdarzyło mu się na inaugurację przegrać w jego 15 chyba startach w turnieju Masters 4 razy. I z tych, przepraszam, to była 4. jego porażka inauguracyjna. I w tych 3 poprzednich porażkach raz udało mu się nawet sięgnąć po tytuł, także, pierwsza porażka o niczym nie decyduje.
Ta porażka o niczym nie decyduje. Zawsze będziemy tutaj przywoływali przykład Agnieszki Radwańskiej, prawda, że nawet dwie porażki niczego nie przesądzają. Natomiast no, forma, jaką pokazał Roger Federer dwa dni temu, no, nie napawa optymizmem jego fanów. Nie napawa optymizmem taki także bilans spotkań Szwajcara z Austriakiem,
no tak,
dotychczasowy.
Jest na razie 1-2, ale to też trzeba powiedzieć uczciwie, że te zwycięstwa Thiema to
statystyka
na
ziemi. Statystyka oczywiście nie gra, natomiast no, mówię, jeżeli by się zdarzyło Federerowi dzisiaj przegrać 0-2 w setach, to można praktycznie na 100% powiedzieć, że zagra jeszcze tylko jeden mecz, o ile w ogóle nie zrezygnuje z trzeciego z powodu tej kontuzji.
Może być tak, że nie wyjdzie i że ja nawet też, to kolejny komentarz, który się pojawił w prasie międzynarodowej, że nie wiadomo, czy dziś nawet nie wyjdzie Karen Khachanov, ale wydaje się, że chyba jednak Federer spróbuje.
Tak, to...
I oczywiście też dużo będzie zależało od meczu tego popołudniowego, czyli Nishikori Anderson, bo pragnę zauważyć, że jeżeli by się tak ułożyło, że...
No lepiej dla Rogera, żeby wygrał Nishikori.
Tak, natomiast jeżeli się stanie tak, że wygra Anderson, no to sytuacja będzie rzeczywiście... No, nazwijmy to tak, mniej korzystna.
No wtedy ten set, właśnie wtedy będzie ten każdy set, każdy gem nawet może się liczyć teoretycznie, ale chociaż w praktyce to już będzie pozamiatane.
Będzie ciężko, tak. Natomiast chciałem cię zapytać, no bo jak tu się zgadzam z tobą, że to, co się wydarzyło wczoraj, to było właściwie według scenariusza, który można było już ułożyć wcześniej, choć powiem szczerze, że początki obu setów w wykonaniu Marina Cilicia były bardzo obiecujące w starciu z młodym Zwieriewem, z Saszą Zwieriewem, ale koniec niestety słabiutki, oba tiebreaki przegrane. I tu jak jesteśmy przy przegranych tiebreakach, no to trochę o deblu musimy powiedzieć.
Jeden przegrany tiebreak,
tak, ale ja powiem tak, że o ile jestem wielkim fanem Łukasza Kubota i trzymam za niego mocno kciuki, to trochę mnie niepokoi fakt, że zobaczyłem trzeci mecz na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, trzeci ważny mecz pary Łukasz Kubot-Marcelo Melo, który został przegrany podwójnym błędem serwisowym. No tak, dokładnie, tak, podwójnym błędem serwisowym ten mecz się zakończył.
Tak, ale po pierwsze, moim zdaniem i Kubot z Melo, mają większe szanse wyjścia z grupy niż Federer.
O, no proszę bardzo, czyli jest taki...
To po pierwsze, mimo że przypomnę, grupa jest koszmarnie trudna, myśmy o tym rozmawiali tydzień temu, że w tej grupie znalazły się wszystkie pary, które w tym roku wygrały turnieje wielkoszlemowe.
Z wyjątkiem Kubota i Melo.
To po pierwsze, ale z drugiej strony, nie zdziwiłbym się, gdyby Łukasz i Marcelo wygrali pozostałe dwa mecze. Sytuacja w grupie może też być taka, że jedno zwycięstwo da drugie miejsce w grupie. To jest na razie po jednej rundzie możemy tylko spekulować, co się będzie działo. A jeszcze ostatni argument jakby na usprawiedliwienie tej porażki, jeżeli ją można usprawiedliwiać, no możemy wyjaśnić, no bo to trudno usprawiedliwiać. No wydaje mi się, że w tej chwili Brian i Sok no grają, no są chyba zwłaszcza na tak szybkie nawierzchni jak w Londynie, chyba poza zasięgiem pozostałych par. Dla mnie są faworytami i pokazali wczoraj, stanowią takie, bym powiedział, idealne połączenie w deblu, bo to młody, ale znakomicie grający Sok przecież, młody jak na deblistę, to sobie zastrzeżmy, który praktycznie w ogóle nie popełniał błędów, był najlepszy na korcie, chyba. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. Doświadczenie Briana do tego. No, był taki moment, oczywiście była piłka setowa, tak, że można było tego seta wygrać, doprowadzić do drugiego tiebreaka, do meczowego tiebreaka. Natomiast no, ani przez moment Polak z Brazylijczykiem nie byli lepsi od Amerykanów w tym meczu, więc wynik jak najbardziej sprawiedliwy, zasłużony i nie ma co się tutaj, nie ma co składać reklamacji. Ale para francuska, para austriacko-chorwacka, myślę, że są do pokonania. Tutaj bym nie wywieszał białej flagi dzisiaj jeszcze.
No dobrze, no to miejmy nadzieję, bo jak sam mówiłeś, ta grupa jest bardzo, bardzo trudna. Wiemy, że tam się przykry taki drobny wypadek zdarzył w pierwszym meczu, gdzie Nicolasowi Mahut podstawiała nogę Lacosta, jak to ktoś napisał na Twitterze, czyli przy obronie jednej z piłek po prostu się wypieprzyło taką bandę reklamową z napisem Lacoste i potem już trochę słabo biegał, trzeba powiedzieć, Francuz, i może to też miało jakiś wpływ na wynik tego meczu. Możemy tylko trzymać kciuki za Polaka i Brazylijczyka, nie będzie łatwo.
Nie, no ja nie powiedziałem ani przez moment, że będzie łatwo, jako powiedziałem, że w o wiele trudniejszej sytuacji jest Roger Federer.
Natomiast a propos tego, co ty mówiłeś o nawierzchni, że na tak szybkiej nawierzchni, niezwykle ciekawe jest zestawienie wypowiedzi poszczególnych zawodników, bo jak różne są odczucia poszczególnych zawodników, to wystarczy zestawić wypowiedzi z konferencji prasowej Saszy Zwieriewa i Rogera Federera. Bo Federer po porażce z Nishikorym powiedział, że zdecydowanie ten kort jest za wolny. Natomiast Sasza Zwieriew po zwycięstwie nad Ciliczem powiedział, że ten kort jest jednak bardzo szybki.
No to ciekawe, co powie Tim. Czy dla niego będzie to aż tak szybko jak dla Nadala? By było.
Nie wiem, zobaczymy oczywiście, ale tutaj sobie żartujemy, spekulujemy, natomiast na dzisiaj chyba po tej, znów cytując redaktora Dawida Olejniczaka, po pierwszej kolejce, gdzie wszyscy nam się tutaj zaprezentowali, dla mnie zdecydowanym faworytem, to nic nowego, bo to już wiedzieliśmy wcześniej, jest Nowak Dżokowicz. Muszę powiedzieć, że on gra bardzo dobrze, a z drugiej strony też okej. Isner nie stawiał mu zbyt...
Czy podpowiadasz naszym grającym, jak mają typować?
Wiesz co, ja bym... Znaczy, jeżeli chcecie mnie posłuchać, to ja bym postawił Nowak Dżokowicz, Aleksander Zwieriew w dwóch setach dla Serba. No to tak jest mój typ, no ale... Ale czy da się na tym zarobić, nie powiem, że pieniądze...
Koszulkę,
to nie wiem. Tego nie gwarantuję. Ale tak by wyglądał mój typ na dzisiaj. Także...
No to ja pójdę pod prąd. To ja bym powiedział, że ja zaszaleję. Dżokowicz przegra w półfinale.
Z Rogerem?
Nie, ale może z Nishikorim?
To Nishikori by musiał być drugi. No dobra. No to
a
już...
dlaczego ma nie być drugi?
No dobrze, no to już trochę sobie tutaj spekulujemy, ale...
No żeby to się działo.
No tak, no to wiadomo. No ja...
Jak będziemy się zgadzali, to uśpimy naszych słuchaczy.
W każdym razie ja na pewno tutaj w jakiś poranek piątkowy albo sobotni będziecie mogli usłyszeć korespondencję z Londynu, bo ja pewno jak znam moich kolegów Darka Urbanowicza albo innych prowadzących poranek do mnie zadzwonią, także wam opowiem, co się dzieje w hali O2 i może jeszcze podpowiem, bo tak jak żeśmy ustalili przed piątkowym...
Tak tam rano nie grają.
No ale...
A rano będą dzwonić.
Rano będą dzwonić, no bo przecież nie będą dzwonić wieczorem, bo wieczorem to tutaj się odbywa tylko i wyłącznie Hyde Park piłkarski.
No co, to przy liganie gra teraz?
No ale gra reprezentacja, no to przecież wiesz, co tu się będzie działo. W każdym razie, dobrze, można powiedzieć, że trochę żeśmy sobie poopowiadali na temat tego, co się też będzie działo w Londynie, czy co się dzieje w Londynie, bo wydaje mi się, że słusznie... zwróciłeś uwagę, że już za rok, bo to jeszcze trzeba powiedzieć, jeszcze mamy dwie edycje w Londynie, czyli 2019-2020 i już kolejne od roku 2021, to jeszcze nie wiemy, gdzie będzie, ale mówi się o tym, że miasta azjatyckie są bardzo mocno w natarciu i będą chciały, że tak powiem, przejąć organizację Mastersa. Mówi się o tym, że na dzisiaj przynajmniej największym faworytem jest Tokio.
A wiesz, i tu do Tokio bym się skłaniał, bo wiesz, co to za firma NIT? To ja sobie dzisiaj zadałem trochę trudu, bo do tej pory nawet trochę się leniłem i nie sprawdzałem. Co to za firma?
No, znaczy to firma japońska, to wiem, ale...
Tak, ale opony z Japonii.
Opony, bo ja myślałem, że jeszcze wyposażenie też do różnych takich, znaczy bym powiedział taki nasz komfort, czyli dywany i takie różne rzeczy.
Chemia, no.
Bo to w ramach ciekawostki można opowiedzieć, że jeden z naszych kolegów, niemiecki dziennikarz, pochwalił się na Twitterze, jaki prezent dostali wszyscy dziennikarze w takim welcome packu, czyli i to była taka rolka do czyszczenia, znaczy jemu się wydawało, że ubrania z różnych kłaków, potem się jednak okazało, że to nie jest do ubrania, tylko właśnie do dywanów. Także bardzo ciekawy taki prezent. Jeszcze chyba nigdy tego typu prezentów dziennikarze nie dostawali. Także.
To może w Japonii będą opony dawali.
No tak, i tylko trzeba będzie jeszcze jakoś, że tak powiem, przetransportować do Europy.
No,
także,
jak się czterech zmówi na jeden lot, to może będzie to miało jakiś sens.
Dadzą radę. Także niewykluczone, że od 2021 roku Masters męski powędruje w kierunku Azji, podobnie jak już wiadomo, że kobiecy w Shenzhen od przyszłego roku, także wszystko nam się tutaj na ten Daleki Wschód przenosi. My powoli kończymy, ale mamy jeszcze, Artur, ty masz trzy minuty, tak?
Małą prywatę chciałbym państwu
zaproponować. Artur dostaje specjalne trzy minuty, bo trzeba dodać, że dzisiaj jest dla niego specjalny dzień.
Właśnie, jako że moi znajomi z Facebooka wiedzą, ponieważ Facebook jest największym konfidentem, jakiego sobie można wyobrazić. Wszystkim zdradził, że ja mam dzisiaj urodziny, więc dziękuję bardzo za życzenia wszystkim, którzy już mi je złożyli albo dopiero zamierzają.
A ja może w imieniu wszystkich słuchaczy ci składam życzenia. Bardzo. Wszystkiego najlepszego.
I tych, którzy mają ze mną połączenie na Facebooku, to proszę, żeby skorzystali z mojej propozycji, żeby jakiś datek nawet wartości jednego piwa wpłacić na fundację, którą tam zaproponowałem. To chodzi o spełnianie marzeń dzieci ciężko chorych na raka. Być może to będą ich ostatnie marzenia do spełnienia. A przy okazji, ponieważ ja kończę dzisiaj, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma się czego wstydzić, na wiek trzeba sobie zapracować 56 lat, a równiutko dwa razy młodszy ode mnie dzisiaj, kończy lat 28, jest Jerzy Janowicz, któremu życzę wszystkiego najlepszego i nie ma w tym żadnych najmniejszych nawet podtekstów. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli tutaj o Jerzym rozmawiać jako o tenisiście, bo padla można sobie zostawić na później jako hobby. Natomiast mam nadzieję, że Jerzy Janowicz jeszcze wróci na kort i coś nam tutaj ciekawego, wartego komentarza zmajstruje.
Więc ja się mogę tylko dołączyć do życzeń, co prawda urodzin nie mam, ale też mocno trzymam kciuki za Jerzego Janowicza, który, to też jest jakby informacja z ostatniego tygodnia, wypadł z rankingu ATP, nie ma go na liście, bo nie gra dokładnie od roku, po raz ostatni występował dokładnie rok temu w czasie Challengera w Bratysławie, tam doszedł do ćwierćfinału i musiał skreczować w meczu, nie pamiętam.
Także dużo zdrowia najpierw, a potem dużo punktów.
Także Jurek, wracaj na kort i wszyscy ci tego życzymy, bo to dobre i dla magazynu, i dla nas,
i dla
polskiego tenisa, i dla ciebie. Nie ma wątpliwości, więc tym optymistycznym akcentem.
Optymistycznym akcentem to jest to, że co prawda Jerzy z rankingu WTA ATP wypadł, natomiast wróciła Paula Kania do singlowego rankingu. I to jest optymistyczne. To jest. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.
I za tydzień rozmawiamy
o tenisie.
Też o tenisie, tak. Spotykamy się jak zwykle we wtorek o godzinie 13.
I dziękujemy bardzo i do usłyszenia. I Artur Rolak i
Adam Romer.
Słuchasz Weszło FM.